trzy osoby mnie słyszą? Tak sobie. Ja trochę się nie znam na tych technikach, muszę powiedzieć. Więc jeżeli jest cicho, to chyba nie ma sensu, żeby wrzeszczeć, tylko może coś.
Halo, test.
Ten działa, nie? A ten nie działa. No ale już tak naprawdę blisko trzymam, to niewygodne. Okej, to ja może też, ponieważ słuchacie nas tak sobie, albo mnie nie bardzo, to poproszę o ciszę, zastanawiam się, czy ma sens zamknąć drzwi, ale może będzie nam duszno. Zaczniemy to spotkanie. To jest spotkanie hybryda. Być może część osób, która siedzi na sali, nie wie, że mamy też jedną osobę, która się z nami łączy online. Więc chcę Was na to uczulić, że będziemy rozmawiać tutaj, ale też z komputerem. I to nie zawsze będzie widać, ale będzie słychać. Także witam Was bardzo serdecznie. To jest spotkanie o czarno-białej Polsce i moimi gośćmi jest Amaka, która jest z nami właśnie w połączeniu online.
Proszę bardzo, może zamknąć ten drzwi, nie?
Spróbujmy. Jak będzie duszno, to każda osoba, której w pewnym momencie będzie duszno, niech się czuje uprawniona do tego, żeby je otworzyć. Więc jeszcze raz, Amaka jest z nami w komputerze, a Oskar siedzi koło mnie.
Cześć.
Oboje są członkami Polskiego Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego i o tym sobie trochę porozmawiamy. Ja się nazywam Maklosow i ja będę zadawać pytania. To spotkanie będzie trwało 1,5 godziny i ja myślę, że te pytania, które ja przygotowałam, to jest 45 minut, później będzie czas dla Was, więc zachęcam do tego, żeby sobie takie pytanie odłożyć na potem i żeby później zadać. Jest też tak, że Wasze stowarzyszenie wydało e-booka w zeszłym roku i to jest taki pierwszy temat, który dzisiaj poruszymy. To znaczy ja Was popytam trochę o to, jak się pracowało nad tym e-bookiem, bo ten e-book dotyczy rasizmu po polsku, dotyczy nas wszystkich tutaj osób siedzących, głównie białych, dużej większości białych. Będę też chciała się dowiedzieć, czym jeszcze zajmuje się Wasza inicjatywa, jakie macie działania, co robicie w obszarze aktywizmu, edukacji, jakie macie plany. I może w ostatniej części spróbujemy wspólnie się zastanowić, w jaki sposób my, osoby o białym kolorze skóry, osoby z przywilejem z białego koloru skóry, możemy stać się lepszymi sojuszniczkami, w jaki sposób możemy się edukować w temacie rasizmu, antyrasizmu i co możemy zrobić, żeby się lepiej solidaryzować, ale też żeby ta zmiana społeczna, o której dużo myślimy, dużo mówimy i której po prostu pełno jest na tych stoiskach, mogła się właśnie wydarzyć także w obszarze transformacji struktur, które odpowiadają za rasizm. Także jeszcze raz bardzo dziękuję zarówno Amace, że się z nami łączy, jak i Oskarowi, który przyszedł do nas z rodziną. I zadam pierwsze pytanie do Was obojga, także będziecie mieć okazję odpowiedzieć jedno po drugim. Ja też nie chcę opowiadać bardzo dokładnie o tym, o czym jest e-book, ponieważ liczę na to, że część z osób, która jeszcze go nie zna albo nie czytała, będzie chciała to zrobić. Kupi sobie, ściągnie i przeczyta. Natomiast interesuje mnie Wasza motywacja, co było motorem, co było impulsem do tego, żeby go w końcu napisać wspólnie i wydać. Bo 5 osób pisało części tego e-booka, tam są też 2 wywiady, on został opublikowany w zeszłym roku. Jak to się zaczęło, powiedzcie? Może zacznijmy od Oskara, a później Amaka, głos będzie dla Ciebie, okay?
Cześć. Tak jak wspomniałeś, w tamtym roku, rozgłośno, z tym nie wiem, się zgłośno. Dobrze, tak? Wydaliśmy e-book, który został zatytułowany Rasizm po polsku i odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego ten e-book powstał, to myślę, że głównym taką motywacją była chęć podzielenia się naszymi doświadczeniami, przybliżenia trochę naszego punktu widzenia na pewne sprawy, które dla niektórych osób wydają się oczywiste, dawno pozamykane i gdzieś tam poukładane w świadomości, w swojej głowie. Natomiast dla nas są ważne, niedomknięte, czasami palące, piekące. Chcieliśmy po prostu Wam powiedzieć o tym, jak my widzimy te sprawy, te rzeczy, jak ja mam do nich stosunek.
A Maga, chcesz to rzucić?
Mnie słychać. Bo mnie obraz i dźwięk się zawiesił.
Słychać, możesz mówić. Będziemy się zmagać z tymi technikaliami pewnie. A to powiedz może, skąd osoby mogą nabyć ten e-book? Te, które jeszcze go nie mają.
E-book jest dystrybuowany przez wydawnictwo, z którym podjęliśmy współpracę i jest do nabycia drogą zakupu publikacji cyfrowej na stronę wydawnictwa.
Na jakiej stronie?
How to.
Czy Amata wróciła?
Tak, wróciłam.
Super, to
bardzo siło. Czy mam odpowiedzieć na pytanie, które zadałaś?
Jasno, tak.
Taką główną motywacją do wydania tego e-booka była chyba chęć pokazania, że w ogóle jesteśmy i że mamy dużo do powiedzenia. I też, że nasze głosy afropolskie są bardzo różne. Że osoby czarnoskóre, które żyją w Polsce, które urodziły się w Polsce, bo też jest ważne, że w Stowarzyszeniu Polaków Pochodzenia Afrykańskiego zdecydowana większość osób to są właśnie Polki i Polacy urodzone i wychowane w Polsce. I chciałyśmy przez tego e-booka do opinii publicznej tak jakby pokazać, że no, jesteśmy też, że nie jesteśmy takim monolitem, że nie mówimy wszyscy jednym głosem, że każdy i każda z różnych perspektyw patrzymy zarówno na tożsamość naszą, na tożsamość bardziej, że tych elementów tożsamości jest więcej niż tylko kolor skóry. Że przyglądamy się temu i też dopyta nas to, co się dzieje w społeczeństwie polskim. Mówiąc o dotyczu języka i komunikacji, ale zdecydowanie mogłabym się podpisać pod każdą częścią tego e-booka i pod wieloma takimi kwestiami, które tam są poruszone, związanymi właśnie z naszą tożsamością. W przypadku, o czym Oskar też tam pisze, że ta tożsamość jest no właśnie bardzo taka czarna tożsamość, to nie jest tylko czarność, to nie jest tylko to, że jesteśmy właśnie osobami, które wyróżniają się, bo jednak no tak jest, w Warszawie też, ale zdecydowanie w mniejszych miastach tak jest, że nie jesteśmy tylko osobami, które wyróżniają się kolorem skóry, no ale mamy właśnie inne aspekty tożsamości. Dla mnie ta taka wspólnotowa tożsamość też była taką i chęć pokazania tego, że jesteśmy też taką wspólnotą, czyli z jednej strony mamy różne, jesteśmy bardzo różnorodni i różnorodne, a z drugiej strony jednak jest jakaś taka historia tej naszej grupy, jest jakaś taka tożsamość wspólna, którą no, chcieliśmy po prostu pokazać.
Dzięki. Tak, powiedziałeś, że to nie jest monolit i bez wątpienia tak jest, że jak sięgniecie do tego e-booka, to zobaczycie, że tam są zarówno bardzo osobiste, prywatne historie, między innymi twoja, takie części teoretyczne, z których po prostu można się dowiedzieć, czym jest rasizm, nanorasizm, czy rasizm strukturalny. Tam też są wywiady z osobami, które są publicznymi osobami, które opowiadają o tym, w jaki sposób mogą czy nie mogą funkcjonować w białej Polsce. I teraz chcę zapytać, czy było trudno ciebie, Oskar, tak podzielić się twoją prywatną historią i opowiedzieć o różnych intymnych szczegółach z twojego życia, a później ciebie, Amaka, co dla ciebie być może, jeśli coś było trudne w pisaniu tego e-booka?
Tak, szczerze mówiąc, dla mnie jest to trudne opowiadać o swoich intymnych przeżyciach, o swoich intymnych przemyśleniach. Jest to trochę takie ekshibicjonistyczne i ja nie mam takiej natury, która ułatwiałaby mi podejmowanie tego rodzaju wypowiedzi. No ale rozumiem, że jest moje przeżycia, moje doświadczenia, moje punkt widzenia mogą być cenne po to, żeby zrozumieć pewne szersze zjawisko, pewien szerszy problem i szukać jego rozwiązania.
Czy to był twój pomysł od początku, żeby opowiedzieć swoją historię, po to, żeby opowiedzieć też o swoich tożsamościach?
Wydawało mi się, że to jest najbardziej naturalne, że będę mógł podeprzeć się jakimiś elementami ze swojego życia, żebym był przekonywujący, żebym mógł szczerze opowiedzieć o tym, jak ja widzę pewne rzeczy, no to muszę podeprzeć to przykładami. No, najłatwiej jest sięgnąć po swoje przykłady i tak naprawdę chyba najuczciwiej jest nie wypychać kogoś innego do przodu, tylko zacząć po prostu otwarcie o sobie.
Okej, czy ty, Amaka, miałaś jakieś trudności? Coś musiałaś przezwyciężyć? Jak tobie się pracowało na te buchy?
No, dla mnie zawsze praca nad rasizmem i opresją, której doświadczam, jest takim trudnym doświadczeniem. Teraz znowu coś przerwało, nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Potrzebuję chyba sygnału.
Słychać. Walczyć z tym połączeniem. Jest taka propozycja, żeby zmienić na Zoom, więc chwilę to potrwa. Dlatego zastanawiam się, bo to jest moje następne pytanie, ale potem wrócimy do tego wcześniejszego, kiedy Amaka do nas wróci. Czy możesz coś powiedzieć o tym, jaka była recepcja tego e-booka? Czy też twojej części, twojej historii? Czy jest tak, że dostajesz na ten temat pytania? Czy jacyś dawno nie widzieli, nieznajomi postanowili do ciebie napisać? Jakie są w ogóle reakcje i jak ty się z tym czujesz?
Szczerze mówiąc, to jaka jest recepcja e-booka odbiera poprzez stopień zainteresowania tym, co w tym e-booku się pojawiło i odbicie tego jest spotkanie, które było zorganizowane kilka miesięcy temu, 2 czy 3 miesiące temu ze Stowarzyszeniem E.U. To jest stowarzyszenie osób zainteresowanych tematyką społeczną w przedziale wiekowym, powiedzmy 60+. Trwało ono około 2 godzin i faktycznie osoby biorące w nim udział były zainteresowane żywo tym, co było tam opisane i jakimś bliższym wyjaśnieniem tego, co o czym pisaliśmy i co chcieliśmy przekazać. Natomiast jeśli chodzi o znajomych, nie, raczej starzy znajomi się nie odzywają, żeby pożyczyć e-booka, czy pożyczyć książkę.
Jest też tak, że w Polsce czy w polskich mediach temat rasizmu czy rasizmu polskiego pojawia się, tak? Pojawił się w zeszłym roku, pojawił się przy okazji Black Lives Matter, bo dotarło do Polski coś takiego jak był Black Lives Matter. Śmierć Floyda była szeroko dyskutowana, pojawiła się debata o języku, o słowach, których nie chcemy używać, nie używamy. Czy wasze stowarzyszenie również w związku z tym zainteresowaniu spotkało się z jego częścią, to znaczy, czy pojawiły się do Was jakieś pytania, czy traktowano Was w roli ekspertów, ekspertek, które mogłyby doedukować białe polskie społeczeństwo, czy mieliście swoje miejsce w tej dyskusji, która się trochę przewijała i trochę chyba wciąż przewija.
Znaczy ja przecież nie chciałbym się stawiać w roli edukatora, no bo też ja mogę tylko ewentualnie mówić o swoich doświadczeniach i o tym, jak ja bym chciał, żeby pewne rzeczy były widziane i pewne rzeczy odbierane, natomiast każdy człowiek musi to przefiltrować przez własny aparat poznawczy, przez własną wrażliwość, przez własne rozumienie świata. Być może zgodzi się ze mną z tym, jak ja myślę, jak ja to widzę. Jeżeli pytasz mnie o Floyda, wtedy tak faktycznie w Polsce miały miejsce różnego rodzaju demonstracje i przy okazji wypłynął stary jak Tuwim problem słowa M, słowa murzyn. Pytano się nas wielokrotnie, czy słowo to jest obraźliwe, czy słowo to jest neutralne. Pojawiło się dużo dyskusji, dużo sporów. Niektórzy uważali, że słowo to było zawsze używane i ono było nieobraźliwe. My stoimy na stanowisku i no my tak to czujemy, tak to widzimy, że jednak jest to słowo, które dla nas jest słowem obraźliwym. Stoi za tym wiele argumentów, chociażby taki, że z tym słowem tak naprawdę nie kojarzy się żadna pozytywna rzecz. Natomiast wszystko, co kojarzy się ze słowem na M, ma pejoratywny wydźwięk i najczęściej, chociaż nie zawsze, jest ono stosowane po to, żeby drugą osobę umniejszyć, czy pokazać jej miejsce w szeregu, w jaki sposób dyskryminować. Tak, wypowiadaliśmy się na ten temat w mediach, w gazecie wyborczej, w różnych portalach internetowych były nasze wypowiedzi w tej sprawie.
Same na boku też jest sporo na temat języka, to jest między innymi rozdział Amaki, ale też pozostałe osoby, które go współtworzyły, odnoszą się do rasizmu, który ma miejsce na poziomie języka polskiego specyficznie. Więc po raz kolejny będę Was zachęcać do tego, żeby sobie go przeczytać i się też doedukować. Czy mamy szansę na to, żeby się połączyć z Amaką? Tak się wychyla tutaj. Dobra, okej. Podejrzewam, że żadna z obecnych osób nie jest zdziwiona, że takie rzeczy się dzieją. Dobrze, że mamy Skara i możemy kontynuować rozmowę, bo ja nie mam za wiele do powiedzenia, ja tylko mam pytania. Przeskoczymy w takim razie do samego stowarzyszenia i opowiedz nam trochę o tym, bo e-book z jednej strony tak, ale co jeszcze robicie? Co robicie w tej chwili, albo też jakie macie plany? Co chcielibyście robić w przyszłości?
Działalność naszego stowarzyszenia i to, co robimy, wynika z naszych celów. Naszym celem jest właśnie pokazanie siebie jako członków społeczeństwa, trochę takie odegzotyzowanie nas samych, pokazanie, że Polacy mogą być różnorodni, nie muszą być tak, jak się ich zazwyczaj przedstawia, czyli niebieskooki ułam na koniu szablon, można koniu nie jeździć. W związku z tym oprócz e-booka proponujemy różnego rodzaju warsztaty, między innymi z Wiktorem Bagińskim, reżyserem teatralnym, mieliśmy warsztaty organizowane w Centrum Kulturowym przy placu Halera, które w oparciu o właśnie takie przesłanki wielokulturowości miał okazję wdrażać młodych adeptów do sztuki reżyserii czy aktorstwa. Bierzemy udział w różnych spotkaniach, bierzemy udział również w warsztatach, między innymi we współpracy ze stowarzyszeniami, które zajmują się walką z dyskryminacją, nie tylko z dyskryminacją rasową, ale również z dyskryminacją ze względu na płeć czy orientację seksualną. Tak.
Musisz coś powiedzieć. O planach.
O planach. No, plany najbliższe, ale organizacyjne, także nie wiem, czy jest to bardzo pociągające dla słuchaczy z tego względu, że w związku z tym, że kończy się kadencja, jesteśmy też stowarzyszeniem zarejestrowanym, to podlegamy różnego rodzaju wymogom, także wybory zarządu
i tak. Biurokracja.
Biurokracja, niestety biurokracja.
No ale myślę, że macie jakieś ambicje ponad
Tak, no bo biorąc pracę, przygotowujemy się właśnie do wzięcia udziału w warsztatach z młodzieżą szkolną. To warsztaty są skierowane do dzieci w szkołach podstawowych, młodzieży licealnej i do studentów i mają one na celu właśnie walkę z przejawami dyskryminacji w stosunku do osób nieheteronormatywnych, o zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym i osób, no w tym przypadku akurat z zespołem Aspergera, będącym w spektrum autyzmu.
Okej, czy to jest działalność edukacyjna w dużej części, tak?
Tak, tak.
Okay. Zerkam, czy coś się dzieje. Wy działacie na terenie całej Polski, prawda? Bo to nie jest stowarzyszenie osób mieszkających tylko w Warszawie. Tam są osoby z różnych miast. I ta edukacja, o której mówisz, czy też te warsztaty, one też nie są tylko skupione na Warszawie, prawda? Albo przynajmniej tak byłoby dobrze.
Znaczy, mamy z tego odpowiedzialność w Warszawie z tego względu, że większość osób, które działają w stowarzyszeniu, aktywnie jest tutaj na miejscu. Natomiast no, w przyszłości nie wykluczamy działań również poza Warszawą. Na chwilę obecną skupiamy się na działaniach w Warszawie i poza tymi działaniami ogólnopolskimi, którymi są powiedzmy jakieś wydawnictwa ogólnopolskie, ale gros warsztatów odbywa się tutaj na miejscu w Warszawie.
A czy jakaś publikacja, drugi e-book pojawia się w Waszych planach?
Nie znam planów wszystkich stowarzyszenia, być może pojawia się. Nie wykluczamy tego, ale na razie nie podjęliśmy żadnych działań w tym kierunku.
Czy jest coś, co Ty osobiście najbardziej byś chciał dla Waszego stowarzyszenia, czy też dla w ogóle społeczności Afro-Polaków? Powiedzmy w ciągu najbliższych 2-3 lat. Teraz już pytam o marzenia bardziej niż plany dla organizacji, takich osobiście.
Znaczy ja mam świadomość tego, że walka, jaką toczymy, to jest walka, która nie jest rozpisana na miesiące, tygodnie, czy nawet na lata, ale prawdopodobnie na pokolenia. Nie spodziewam się prostych, szybkich zwycięstw. Natomiast jest to taka praca u podstaw pozytywistyczna, którą musi nam na chwilę wystarczać. Chcielibyśmy, żeby polskie społeczeństwo było społeczeństwem otwartym, wielokulturowym, bo uważamy, że wielokulturowość to jest źródło, z którego wszyscy mogą korzystać, z którego można się po prostu ubogacać i jest to pozytywny trend. Także ja bym sobie życzył, żeby polskie społeczeństwo, a staje się, przynajmniej widać to po naszym mieście w Warszawie, coraz bardziej kulturowe, coraz bardziej otwarte. Dowodem tego chociażby to spotkanie, które się tutaj odbywa i cieszę się, że jest tak wiele osób z otwartymi głowami, z wrażliwością i że mamy z kim rozmawiać.
Ty nas skomplementowałeś, ale mnie bardzo kusi zapytać. Czy jest Anka z nami? Testujemy?
Tak, jestem, słyszę was.
To zanim ja zadam to pytanie, które mnie tak kusi, to wrócimy do Ciebie, tak żebyś miała okazję dopowiedzieć zarówno o pracy nad e-bookiem, bo to był chyba ten moment, kiedy coś się bardzo popsuło. Ja w międzyczasie zdołam jeszcze tutaj Oskara podpytać o plany Waszego stowarzyszenia, o to, w jakim kierunku Oskar osobiście chciałby podążać, jakie ma marzenia. Natomiast Ty powiedz nam o pracy nad e-bookiem. Powiedz, czy było trudno? I potem jeszcze drugie pytanie, które też już padło. Jaka jest recepcja, jaki jest odbiór tego e-booka dla Ciebie osobiście? Czy Ty dostajesz jakieś informacje zwrotne, jakieś sygnały? Czy z Tobą się kontaktują osoby?
Okej, dzięki za te pytania. Czy było trudno? Tak, zaczęłam o tym mówić, kiedy mi przerwało, że dla mnie praca z rasizmem, czy bardziej z antyrasizmem, zawsze jest takim trudnym doświadczeniem. Po to, że dzielę się przykładami ze swojego życia, to, że dzielę się swoim doświadczeniem, to jedna rzecz, do której się przyzwyczaiłam tak naprawdę. Ale to, że pracuję ciągle nad tym, czego doświadczam, Czyli też w swojej pracy i edukacyjnej, i badawczej cały czas wracam, tak jakby odświeżam te doświadczenia. Czy to są jakieś mikroagresje, czyli takie pozornie niewinne jakieś wypowiedzi językowe, tak? Typu, no skąd naprawdę jesteś? Takie dopytywanie się, takie cały czas niedowierzanie, że jestem prawdziwą Polką, mimo tego wiem, że dzisiaj nie widzicie, ale no, jestem ciemnoskóra, mam włosy kręcone i tak dalej. Wszystkie moje cechy fizjonomiczne wskazują na to, że jednak taką typową Polką nie jestem. No ale mówię po polsku i taki częsty komplement, który słyszę, to jest, też o tym piszę w e-booku, a to jest świetnie mówisz po polsku, a ja wychowałam się w Polsce, urodziłam i tak dalej. No i ten komplement oczywiście można różnie odczytywać, jakbym faktycznie nauczyła się mówić po polsku w taki sposób, w jaki mówię, czyli taki natywny sposób, no to byłoby super. Ale jak ciągle słyszysz taki komplement, to jednak to jest takie, po angielsku powiedzielibyśmy othering, czyli takie właśnie podkreślanie tej inności, takie przypominanie ciągłe, że jednak no, ty jesteś inna. No, to jest takie częste, bardzo nieintencjonalne, nieuświadamiane, no ale jednak gdzieś tam mniej kłujące. Może już mniej emocjonalnie, bo też zajmuję się tym tematem od kilkunastu lat, ale jednak to są takie cały czas takie cudne momenty, kiedy może nie kiedy się właśnie tym dzielę, tylko bardziej kiedy piszę tekst albo kiedy zastanawiam się, jak ułożyć sesję szkoleniową, czy jakąś właśnie warsztatową, czy wykład i tak dalej, gdzie w tych momentach swojego doświadczenia mogę przekazać jakąś wiedzę, jakiś sposób na to, tak jak powiedział Oskar, który dla otwartych głów nawet będzie jeszcze bardziej otwierający, jak ten antyrasizm można wprowadzać w życie, nie tylko nic nie mówiąc i nie tylko zakładając, okej, no przecież dla mnie to jest w ogóle głupie, że ludzie się dzielą na jakieś różne, że ludzie dzielą się w ogóle na jakieś różne właśnie szufladki i się nie lubią z tego powodu, teraz oczywiście bardzo upraszczam, ale co ja mogę aktywnie zrobić, żeby do tej pracy nad przeciwdziałaniem czy walką z rasizmem też systemowym, nie takim codziennym, co ja mogę właśnie, żeby się przyczynić do tego. No to w tym sensie to jest trudne, czasem mniej, czasem bardziej emocjonalne, czasem właśnie no, takie doświadczenia też nie tylko mam takie właśnie z takiego językowego poziomu, chociaż tym się zajmuję i ta przemoc werbalna też jest dla mnie ważna, żeby o tym mówić. Więc to, chyba to właśnie powracanie do takich doświadczeń, może nie dzielenie się nimi, ale powracanie. Trudne jest dla mnie też to, że kiedy podzielę już się tym doświadczeniem, to czasem, to często zdarza się tak, że argument, który słyszę od osób białych, to to, że przesadzam, że jestem przewrażliwiona, czyli taki typowy, klasyczny gaslighting, byśmy powiedzieli w tej terminologii psychologicznej, czyli takie podważanie doświadczeń osoby, która jakieś traumy doznaje. No bo te nawet takie codzienne właśnie te mikro jakieś przekazy, no to są takie mikrotraumy dla osób, które tego doświadczają. Jeszcze może wrócę do tej motywacji opisania e-booka albo w ogóle takiej pracy antyrasistowskiej. To nie jest tylko praca dla osób białych, żeby mogły się edukować, żeby mogły właśnie otwierać swoje głowy. Dla mnie bardzo ważny jest ten aspekt wspierania osób i mówienia głosem osób tych, które doświadczają też rasizmu, doświadczają, czy właśnie jakiejś takiej przemocy motywowanej uprzedzeniami rasowymi, które na przykład, których głos jest niesłyszany, których jest niesłuchany. Takie, które no, nie mają takiego przywileju, żeby właśnie napisać na przykład artykuł, tak? Bo no, ja dostałam to też poproszono, znaczy jakby miałam taką możliwość, żeby w tym być, żeby takie używanie takiego swojego też przywileju, no, nie w zakresie tego, że jestem, nie w zakresie tutaj etniczności, czy właśnie rasy, koloru skóry, no, ale w innym zakresie, że po prostu mam dostęp do tego, żeby mówić publicznie. I wiem, dlatego że sama też, jak słyszę doświadczenia innych osób afropolskich, które mówią o swoich trudnych doświadczeniach, to wiem też, że usłyszenie takiego doświadczenia naprawdę i takie właśnie taka wspólnota tych doświadczeń, to że nie tylko mi się tak dzieje, że to nie jest tak, że ja jestem, że to tylko ja byłam jedyną czarną osobą w klasie, czy w pracy jestem, czy zawsze to jest tak, że ludzie na mnie się patrzą, zauważają i mnie to gdzieś tam w środku boli i się zastanawiam, czy to jest okej, że mnie to boli. Czyli jak słyszysz, że ktoś inny też tak ma, że komuś innemu ktoś ciągle komplementuje, że świetnie mówisz po polsku, albo jesteś w sklepie i przeglądasz gdzieś tam w jakimś takim spożywczym codziennym i widzisz, że ochroniarz już patrzy na ciebie i dlatego, że być może coś ukradniesz. Albo jeśli chcesz wynająć mieszkanie i w ostatnim momencie przez telefon wszystko jest ok, ale przychodzisz oglądać to mieszkanie, no to jednak nie, no obcokrajowców nie obsługujemy. Mimo tego, że masz ID, masz dowód osobisty, to jesteś zawsze proszona o to, żeby pokazać paszport, jakąś kartę pobytu, tak? Czy to w urzędzie, czy w pociągu. No takie sytuacje to jest taka codzienność właściwie osób afropolskich. Więc chyba to jest tak, że właśnie to jeszcze wróciłam do tego poprzedniego twojego pytania. A teraz, że taka była moja motywacja, żeby też właśnie to było też dla osób, które doświadczają rasizmu, taki moment, gdzie mogą odczytać siebie trochę. A jaki jest odbiór e-booka? Wiesz co, powiem ci, że tak jakoś... ja chyba tak ogólnie odpowiem na to pytanie. Tak nie wiem, czy to Oskar powiedział. Wydaje mi się, że odbiór jest bardzo taki pozytywny, dobry, otwarty. I że naprawdę osoby w Polsce, polskojęzyczne, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat społeczności afropolskiej, naszych doświadczeń, i tego właśnie, co przeżywamy, jak no nie tylko doświadczamy rasizmu, no wiadomo, że to nie jest jakby jedyne nasze doświadczenie, no bo tytuł tego e-booka to jest rasizm po polsku. I też chodziło nam o to, żeby właśnie jakby z jednej strony pokazać, że mamy różne doświadczenia, ale z drugiej strony, że ten rasizm jest takim zjawiskiem, które no niestety nasze doświadczenia łączy. Ten e-book też wydaliśmy w takim momencie, kiedy w ogóle na świecie, tak globalnie, nastąpiło takie przebudzenie. Tak, nagrano śmierć George'a Floyda i to zostało upublicznione. Oczywiście ruch Black Lives Matter po kilku latach takiej działalności, bardziej powiedziałabym niewidocznej albo lokalnej bardzo, zaczął działać globalnie. No i wiele osób, organizacji, instytucji i też indywidualnych po prostu osób zaczęło się tym tematem interesować i zaczęło zadawać sobie pytania, co mogą zrobić, żeby właśnie taką praktykę antyrasistowską w swoim otoczeniu wprowadzać, jak rozmawiać też, jak inkluzywnie też mówić o osobach czarnych i czarnoskórych w Polsce, czy osobach afropolskich, czyli jakiego właśnie języka używać. Też debata dotycząca słowa na M, ona też wybrzmiała w zeszłym 2020 roku. Także ten odbiór e-booka też był takim, wydaje mi się, że też powodowany akurat tym kontekstem w czasie. I no, zdecydowanie, jak pytasz o to, czy ja właśnie jestem zapraszana na różne jakieś eventy, no i tak jak mówiłam, ja pracuję w tym obszarze od wielu, wielu lat. I tak wydaje mi się, że ten e-book jest jednym z takich moich, powiedzmy, odnóg działalności, czy jakichś wytworów działalności może. Ale no tak, pewnie też się przyczynił do tego, że więcej pracuję.
Ja jeszcze mogę nawiązać do tego, co powiedziała Amaka, bo pewnie wielu z Państwa zastanawia się, bo ja sam się na tym wielokrotnie zastanawiałem, co jest złego w tym, że ktoś mi mówi, że Pan świetnie mówi po polsku. No, to pozornie jest bardzo pozytywny komunikat. No super, coś robić doskonale. Natomiast każdy taki sygnał, czy to dotyczy języka, czy dotyczy innych kwestii, ale związanych z naszą innością, jest trochę takim wypychaniem ze wspólnoty, jest pokazywanie: ty nie jesteś taki jak my, ty do nas nie należysz. A jeżeli coś robisz tak jak my, to my się dziwimy, że robisz to tak jak my. Czyli to jest podkreślanie tej inności człowieka, ale jednak każdy człowiek potrzebuje poczucia życia we wspólnocie i stąd jest to, no to jest chyba taki najczęstszy Najczęstszy przykład, najbardziej powszechny, jaki dotyczy osób ciemnoskórych w Polsce i chyba najmniej uświadomiony przez osoby, które w ten sposób robią po prostu komuś drugiemu przykrość, sprawiają.
Tak, ja już to powiedziałam przed chwilą, jak gdzie wiem, nie było, że tam w waszym e-booku jest sporo takich przykładów, sporo takich drobnych rzeczy, o których być może nie wszyscy myślimy na co dzień, a które jednak przez osoby niebiałe są odbierane zupełnie inaczej i właśnie nie neutralnie albo nie jako komplement. Ja bardzo doceniam to, co Maka powiedziałaś o tym wzmacnianiu i o tym, że ten e-book ma taki wydźwięk wzmacniający dla Polaków afrykańskiego pochodzenia czy Afropolaków, dlatego że dla mnie jako dla osoby białej, no to on przede wszystkim jest źródłem jakiejś wiedzy, tak? Ja się mogę doedukować, doczytać, dowiedzieć, poznać jakieś historie, których nie znam, poznać osoby, których nie znam. No i to jest to pytanie, które mnie kusi. No jeszcze wracając do tego wzmocnienia, fajnie jest wiedzieć, że on ma te dwie funkcje, tak? Że z jednej strony to będzie jakiś empowerment, jakieś wsparcie dla osób, które być może mają takie doświadczenia, jakie wy, osoby, które pisały tego e-booka, w nim dzielicie i macie, a z drugiej strony my, osoby białe, z tym przywilejem i z brakiem pewnych doświadczeń, ale też z brakiem konieczności dealowania z syfem, jakim jest rasizm, to są słowa Bumiego Filipsa, który również w tym e-booku napisał fragment. My takich doświadczeń nie mamy, my się możemy z tego nauczyć. No i to jest to pytanie, które mnie kusi. Ja nie wiem, czy wy się na nie zdecydujecie. Jeżeli nie, to ok. Natomiast mnie interesuje wasza diagnoza tego, czy Polska jest bardzo biała. To znaczy, czy my, biali Polacy, jesteśmy rasistami. I słyszymy tutaj takie przykłady właśnie w potocznym języku, pozornie neutralnym, w dyskusji o tym, kto ma prawo decydować, jakimi słowami ja będę kogoś określać. Nie wiem, być może macie dobre przykłady, być może macie przykłady, ty powiedziałeś, dużo osób przyszło, Warszawa jest coraz bardziej otwarta, więc nie mam tutaj na celu wyciągania od was jakichś okropnych historii, natomiast być może jakieś takie przykłady, które wskazywałyby na to, że tak, my również tworzymy te struktury rasistowskie w jakiś sposób, albo też tak, edukujemy się i w jaki sposób się edukujemy, gdzie się edukujemy, czy macie te dobre przykłady. Także jak ktoś z was ma ochotę, to zapraszam.
No, czekam, co powie Amaka. Taki kolor stwierdziła, zajmuje się zawodowo tą sprawą. Ja mogę pozwolić tylko na swoim doświadczeniu. Czy Polska jest krajem rasistowskim? Znaczy, myślę, że nie jest bardziej rasistowski niż każdy inny kraj na świecie. Myślę, że podobny rasizm spotkamy pod każdą szerokością geograficzną i może on być ze strony osób białych, jak i ze strony osób czarnych. Też mam świadectwa osób, które gdzieś tam się otarły o rasizm czarnych w stosunku do białych. Ja bym chciał mówić przede wszystkim o tym, że jednak moje doświadczenie to jest 90 parę procent pozytywnych sytuacji, pozytywnych relacji z ludźmi, których spotkałem. To są pozytywne relacje z moimi nauczycielami, pozytywne z moimi przyjaciółmi. Wszyscy moi przyjaciele, czy prawie wszyscy przyjaciele, no są siłą rzeczy biali, no bo żyjemy w kraju, który jest białym krajem. No to też myślę, że to nie można sobie zarzucać winy z tego względu, że ktoś jest takiego nie innego koloru skóry. Też ja się nie zgadzam z taką narracją, która narzuca jakiejś grupie osób tylko ze względu, że łączy je jedna cecha, na przykład kolor skóry, wspólnej winy. Nie jest to wina ludzi białych, że są biali, nie jest to wina ludzi albo zasługa w tej sytuacji ludzi czarnych, że są ludźmi czarnymi. Myślę, że każdego człowieka należy oceniać indywidualnie za to, jaki on jest. I wśród Polaków są zarówno i osoby, które prezentują postawy rasistowskie, są takie, które są antyrasistami, ale jest też wiele osób, które po prostu sobie nie zdaje sprawy z tego, że mówiąc pewne rzeczy, czy robiąc pewne rzeczy, sprawia im przykrość. Jeżeli możemy im to uświadomić, to wierzę w to, że wierzę w ich dobrą wolę, wierzę w ich wrażliwość i myślę, że to będzie powoli znikać.
A Maga, czy ty też chcesz wyrzucić coś ze swojego doświadczenia edukatorki?
To jest bardzo trudne pytanie, Mo, dlatego że nie jest trudno odpowiadać na pytanie, czy Polacy, czy my jesteśmy rasistami, bez takiego zdefiniowania, czym jest rasizm. I ja myślę, że tutaj wszystkie osoby, które słuchają i oglądają, jesteście tam na miejscu też. Bardzo bym zachęcała do tego, żebyście właśnie do tego e-booka sięgnęły, szczególnie właśnie rozdziału Bumiego Philipsa, w którym on opisuje też różne, tak jak powiedziałaś, różne rodzaje rasizmu, w jaki sposób w ogóle rasizm może być rozumiany. Rasizm z jednej strony może być właśnie takim jawnym uprzedzeniem, to do czego Oskar trochę teraz nawiązał, może nie uprzedzeniem, ale jakimś takim traktowaniem właśnie, które jest motywowane przez uprzedzenie, gorszym traktowaniem, takim jawnym. Czyli można się przejawiać, tak, postawiać jakieś mowy nienawiści. No i takich aktów ja doświadczyłam. Byłam nazywana małpą, byłam nazywana też czekoladką. Jestem co jakiś czas, bo jestem też czarną kobietą. To też znowu wchodzi jakaś inna, tutaj wchodzi moja też inna ważna tożsamość. No i teraz małpa i czekoladka to są dwa takie różne określenia. Można by było powiedzieć, no co jest złego w czekoladce, jaka tam jest intencja i tak dalej. No to jest seksistowskie, a nie rasistowskie. No to jest i seksistowskie, i rasistowskie. Dla mnie ważna jest ta intersekcjonalność, czyli takie nakładanie się różnych form opresji, że ja jako kobieta, czarna kobieta, cis kobieta, osoba heteroseksualna, też będę miała zupełnie inne doświadczenia niż na przykład czarny transpłciowy mężczyzna, czy właśnie ktoś, czy czarna osoba, która ma jakąś niepełnosprawność fizyczną. No to też zawsze jest coś takiego, że jak pytasz o doświadczenia, to czasem się zastanawiam, czy moje doświadczenie, jak ktoś się właśnie nazwie czekoladką, czy to jest doświadczenie seksizmu, czy to jest doświadczenie rasizmu. No to myślę, że właśnie takie, no przez to może też, że się zajmuję tym tematem długo, to trudno jest mi tak jednoznacznie na takie pytania odpowiadać, dlatego że moje doświadczenia i doświadczenia osób, których badam i też badania, które znam, które na przykład prowadzi Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Uniwersytecie Warszawskim. Ale też inne organizacje, inne instytucje prowadzą badania na temat właśnie postaw Polaków i Polek wobec osób czarnoskórych, pokazują, że odpowiedź na to pytanie brzmi tak, że Polska jest rasistowska, że jednak i przez ten język, i właśnie no, na przykład jeszcze kolejne stowarzyszenie Nigdy Więcej, którego jestem członkinią, prowadzimy monitoring właśnie takich zachowań motywowanych nienawiścią i w brunatnej księdze to opisujemy, też nienawiścią rasową, no bo tam są też zachowania właśnie homofobiczne, ksenofobiczne, antysemickie i tak dalej. To mnóstwo jest tych sytuacji, tak, tych wydarzeń, w których osobami doświadczającymi przemocy były właśnie osoby niebiałe. Także właśnie pytanie, co to znaczy właśnie ten rasizm, czy to są te takie jawne ataki, czy to jest może też taki sposób myślenia, który jest gdzieś tam gdzieś głębiej, ja bym powiedziała, w takim myśleniu właśnie kolonialnym, w takim myśleniu z Murzynka Bambo, czy w ogóle mówienie tak Murzynek z taką z dużą gwiazdką o osobie dorosłej przez, czyli to, co się też kiedyś w polityce działo, wśród polityków, taki język, czy właśnie ta murzyńskość na przykład, takie rzeczy, które przechodzą tak naturalnie, tak, z tą murzynami, właśnie to wszystko w języku. Język nam bardzo dobrze pokazuje, co jest gdzieś tam w naszych głowach, w naszych takich tendencyjności w postrzeganiu, w takich błędach też poznawczych, które gdzieś tam w jakichś takich kategoryzacjach, które nasz mózg tworzy.
No i wtedy oczywiście nie zawsze mówimy o tym, że to ktoś jest rasistą, tylko raczej, że albo system jest rasistowski, albo że język właśnie jest taki rasistowski. I my używamy lub praktykujemy te różne rasistowskie systemy, jakby jesteśmy w tym zanurzeni i też tego używamy. To nie znaczy, że jesteśmy od razu wszyscy złymi ludźmi, czy jesteście. Też zwróćcie uwagę, że ja mówię my, dlatego że też jestem Polką, jestem wychowana też w takim systemie, który mówił, że kali pić, kali jeść, a jednocześnie, jak czytałam w pustyni i w puszczy, to zawsze cała klasa miała oczy na mnie i wszyscy, aha, no tak, kali pić, kali jeść, nie mówić po polsku i tak dalej, tak? No i to oczywiście w dorosłym życiu, czy Makumba na przykład, piosenka. To też są takie momenty, w których trudno jest powiedzieć, że ktoś jest złym rasistą, tylko raczej to właśnie, jak bardzo to jest takie zakorzenione w tym naszym myśleniu, że to jest okej, że to nic nie ma złego, że co tu się czepia, czy ktoś czepia. To jest ten moment, kiedy możemy sobie zadać, czy ja tak naprawdę słucham właśnie drugiej osoby, która czegoś doświadcza. Więc fajnie, że też pytasz o te, takie nasze indywidualne doświadczenia.
Ja pytam o to doświadczenie, bo mnie jakoś tak nęci sprowokowanie tej rozmowy, dlatego że no nie jest przypadkiem, że jesteśmy na Bukwerze, który jest wydarzeniem oddolnie zorganizowanym, niezależnym i myślę, że duża część osób, która tutaj jest w tej sali, pewnie by się łatwo identyfikowała z takimi wartościami jak równość, jak feminizm, jak queer, jak anarchizm. I także antyrasizm. Myślę, że 100% jeszcze sloganów. I dopiero jakaś taka bardziej złożona, skomplikowana praca nad moim białym przywilejem pokazała mi, że wcale tak nie jest. Więc ja próbuję Was wciągnąć do tej mojej prowokacji, głównie dlatego, że mam ochotę, żeby osoby, które tutaj siedzą w sali i są tak białe jak ja, dały sobie jeszcze jedną szansę na zastanowienie się nad różnymi rzeczami, bo myślę, że dosyć łatwo jest poprzestać na takim właśnie przekonaniu, że ja nie jestem rasistką, bo ja jestem tą osobą, która pójdzie się solidaryzować pod ambasadę Stanów przy okazji śmierci Floyda. Jestem tą osobą, która będzie mieć właściwe transparenty na demonstracji, która będzie mówić no borders i która będzie mieć fajne naklejki na laptopie i tak dalej. No jakby myślę, że wiemy wszyscy, jak tu siedzimy, o czym mowa. Natomiast jest w tym dużo więcej, jest ten język, o którym ty mówisz. Są te drobne doświadczenia, jakieś takie nieuwagi, jakieś takie pytania upierdliwe. My nie musimy je zadawać. Ja nie muszę ciebie pochwalić o twój świetny polski, ale niewykluczone, że to się pojawi w mojej głowie, nie? W tym momencie. Więc moje ostatnie pytanie do was będzie, które w zasadzie padło i nie wiem, może ono jest bardziej do ciebie, Maka. Bo paradygmat mówi, że to my, białe osoby, mamy się edukować. To nie osoby o czarnym kolorze skóry, o brązowym kolorze skóry będą nam mówić, czym jest rasizm, jak się, no, antyrasizm, jak się solidaryzować. My mamy wykonać tę pracę, my się mamy dowiedzieć, doczytać, rozmawiać ze sobą, dyskutować swoją białość, otwierać oczy, poszerzać perspektywy i tak dalej, reflektować. Więc ja też nie chcę tutaj was pytać, czy prosić o to, żeby nas uczyć. Natomiast no głównie ciebie, Maka, bo ty siedzisz w edukacji, chcę zapytać, czy znasz miejsca, gdzie możemy się edukować, albo czy masz wskazówki albo podpowiedzi. Może ty też, Oskar, masz takie podpowiedzi, albo znasz przez swoich białych znajomych. I kiedy już będziemy mieć jakieś wskazówki, to przejdziemy do rozmowy i pytań z sami. I też bardzo chętnie w kierunku tego, jak się edukować.
Okej. To mogę pierwsza, tak, podpowiedzieć?
Tak, jasne.
Bo powiedziałaś o czymś takim bardzo ważnym też rzeczy jednej, o takim sojusznictwie właśnie, o takim też, no takim odchodzeniem od takiego performatywnego, nie, sojusznictwa, typu właśnie te naklejki o demonstracji i tak dalej, że ja naprawdę jakby krytycznie do tej swojej białości dotrzeć, ale nie na zasadzie centralizacji tej białości, tylko takiego przejścia, czasem to może być trudne, takiego przejścia i naprawdę przyznania i takiego osadzenia się dla mnie bardzo bliskie są techniki somatyczne, pracy z ciałem, tego, że białe ciało, w sposób najlepiej to jakoś robić tak kolektywnie, z grupą, dlatego że ta opresja i ta trauma opresji rasowej wynikająca z supremacji białego ciała, trochę takie teraz mówię mądre słowa, ale to po prostu przytaczam to, co mówią autorzy też takich technik, które ja też stosuję w pracy z osobami białymi, które no właśnie, żeby można było to przefiltrowywać. I na przykład w zeszłym roku, tak zwanym, w zeszłym półroczu powiedzmy, tego roku obecnego, 2021, razem z Agnieszką Bułacik z kolektywu New Visions prowadziłyśmy takie zajęcia właśnie, takie warsztaty, otwarte warsztaty w formie online, właśnie przepracowywania takiej traumy białości przez ciało. Jednym z autorów takiego narzędzia jest Rezma Menakim. On napisał taką książkę My Grandmother's Hands. To są głównie jednak publikacje i narzędzia takie albo amerykańskie, albo w ogóle anglosaskiego, tak zwanego źródła, więc no, próbujemy je zawsze gdzieś tam przenosić na grunt ten Europy Wschodniej czy Centralno-Środkowo-Wschodniej. No i to też nie zawsze jest łatwe, ale da się to robić. To znaczy, jak faktycznie sobie pomyślę, że pomyślisz, że twoje białe ciało jest zanurzone w tym takim kolonializmie i opresji rasowej od wieków i ono się przyczynia do tego, że rasizm zaczął się w Europie. On oczywiście został Europejczyków wywieziony na zewnątrz, ale no, on jest tutaj. My jesteśmy w centrum miejsca, gdzie ten rasizm się zaczął, więc trzeba nad tym pracować, które tak jak też powiedział Oskar, to jest długotrwała, taki proces długotrwały. Takim bardzo dobrą pozycją, którą polecam i być może też ją znasz, jest książka Me and White Supremacy, która jest taką książką do stworzenia takiego klubu książki, tak? Book clubu, takiego klubu czytania, edukowania się. Bardzo zachęcam do tego, żeby po prostu czytać, nawet teraz nie trzeba mieć książki, tylko właśnie no, e-booki, tak jak ten, albo po prostu w internecie szukać różnych źródeł materiałów. Natomiast Me and White Supremacy, ja i biała supremacja, tak naprawdę to jest Me and My White Supremacy, że to jest moja biała supremacja, to jest taka książka, w której wiele tych pojęć, które też powiedziałam, ale i pytań też takich do refleksji się pojawia. I to jest, no zawsze fajnie jest to robić kolektywnie, po prostu w jakiejś zbiorowości, społeczności i robić to regularnie. Wiem, że Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej dla osób właśnie aktywistycznych szczególnie, czyli jak w swoim aktywizmie, nie tylko w takim codzienności, w życiu, tę białość, tak krytycznie na nią patrzeć, przefiltrowywać i też wprowadzać antyrasizm, praktykę antyrasistowską w swoje życie, ale też właśnie w takiej działalności aktywistycznej. Jak to może właśnie tak sojuszniczo, jak można wprowadzać takie działania, czy tego typu w ogóle myślenie. Nie? Tak jak powiedziałaś, to jest czasem po prostu kwestia nawet nie tego, że coś mówimy, ale że coś pomyślimy jako pierwsze. Co jest ważne, co o czym mówimy, w jaki sposób przedstawiamy jakieś działania, czy w ogóle bierzemy pod uwagę to, że one centralizują białość na przykład, że przedstawiają wszystkie osoby jako białe, czy w ogóle angażują kogokolwiek w projekcie, kto jest inny niż białego koloru skóry, czy też nie, bo po prostu no, to jest łatwy dostęp, tak jak Oskar powiedział, no, w Polsce większość osób, z którymi mamy kontakt, jest jednak biała, więc to takie moje propozycje, trochę ogólne, trochę konkretne.
No, jeżeli ja trzeba powiedzieć, rasizm okazuje się bardzo skomplikowaną i złożonym tematem. Ja nie zajmuję się nim naukowo, nie zajmuję się nim zawodowo. Mogę mówić tylko o swoich doświadczeniach jako osoby niebiałej mieszkającej w Polsce. Jeżeli miałbym wskazać jakieś źródła, gdzie można walczyć ze swoim ewentualnym rasizmem, to myślę, że to jest własna głowa. Trzeba mieć po prostu otwarty umysł. Jeżeli faktycznie jestem rasistą, jeżeli wierzę w to, że ktoś jest gorszy dlatego, że jest żółty, czarny, jest Żydem albo ma jakąkolwiek inną cechę, to trzeba sobie po prostu zadać pytanie, dlaczego tak uważam i czy moje sądy są uprawnione. Natomiast jeżeli postępuję w sposób rasistowski, używając różnego rodzaju sformułowań, które mogą być dla kogoś nieprzyjemne, no to fajnie wziąć udział w takim spotkaniu jak dzisiaj, usłyszeć, że takie i takie słowa są dla kogoś bolesne i po prostu tego w przyszłości nie stosować. Dziękuję.
Dziękuję Wam obojgu za podzielenie się tymi wskazówkami i zastanawiam się, czy są już jakieś pytania. Można też to skomentować, ale pytanie zawsze lepiej. Trzeba będzie sobie podejść do mikrofonu. Przepraszam, jak już mogło nas słyszeć.
Dzięki wielkie za opowieści i za książkę. Chciałem spytać, bo z którym spotykacie się, z którym, który jest w Polsce, ma jakąś specyfikę, czymś się różni od rasizmu w kraju, które mają na przykład kolonialną historię i w których osoby czarne czy niebiałe stanowią też zdecydowanie większą część społeczeństwa od znacznie dłuższego czasu. Czy to jest jakaś rzecz, którą możecie opowiedzieć dzisiaj o tej właśnie specyfikę?
Jeżeli pyta Pan o społeczeństwo, to ja akurat w tej kwestii przychodzi mi na pamięć taka wypowiedź Margaret Thatcher, która powiedzmy mnie jest bohaterem tej świadomości większości z Państwa, ale powiedziała, że nie ma społeczeństwa, są tylko mężczyźni i kobiety. Także ja zawsze się boję oceniania ludzi przez pryzmat, znaczy indywidualnych osób przez pryzmat społeczeństwa. Społeczeństwo, przynajmniej dla mnie jako amatora w tej kwestii, to jest jakiś abstrakt, ale w tym przypadku widzę faktycznie różnicę w postawach rasistowskich na zachodzie Europy, czy na zachodzie w ogóle świata, czyli też Stanach Zjednoczonych, czy Ameryce Południowej, a w Polsce. Ja pamiętam, że lata 90-80 to była to raczej ciekawość, to była taka chęć dotknięcia, zapytania, a kto, a skąd, a dlaczego, a tata skąd przyjechał, a co robił. Taka zwykła ludzka ciekawość, której ja nie odbieram po dzień dzisiejszy jako rasizm, tylko raczej jako taką pewną uciążliwość, z którą należało się mierzyć. I też wydaje mi się, że rasizm, który się pojawił z czasem w Polsce, w pewnej części został zaimportowany z zachodniej Europy. Polacy zachłysnęliśmy się w pewnym momencie zachodem, zaczęliśmy przyjmować pewnego rodzaju punkty widzenia, które tam były prezentowane, a popkultura bardzo często prezentowała właśnie jakieś rasistowskie postawy, czy w Stanach Zjednoczonych, czy na Zachodzie. I też wydaje mi się, że ten rasizm, który jest obecnie, jest płytszy. To nie jest taki rasizm, który jest gdzieś ustrukturyzowany, jak zdaje się być w Stanach Zjednoczonych, że nie przyjmuje się do pracy kogoś ze względu na kolor skóry, czy nie wynajmuje mu się mieszkania ze względu na kolor skóry. Natomiast ten rasizm, który jest w Polsce, jest też w pewien sposób dolegliwy, bo jest taki bardziej, jeżeli mogę użyć tego słowa, bezczelny. To znaczy na Zachodzie ludzie jednak czują, że nie wypada się z pewnymi poglądami ujawniać, czy o nich mówić. Natomiast w Polsce często ludzie nie czują
zachęty. Moimi rozmowami z innymi osobami afropolskimi, wśród których prowadzę badania, no tak jak mówiłam, to trochę już się po prostu tym zajmuję i widzę też jakąś taką prawidłowość. Osoby czarne bardzo często mają takie dylematy, czy to, czego doświadczyłam, jest rasizmem, czy to jest taka właśnie ciekawość. Czy jak jestem w swoim osiedlowym sklepie i gdybym była biała, to byłaby mowa o tym, że ale beznadziejna ta pogoda w sierpniu, no tak jak jesień, tak jak mieliśmy dopiero co taką pogodę, czy doświadczę, a jak jestem no nie biała, to właśnie zaczynają, jak ludzie zaczynają się ze mną rozmawiać, to No a skąd to pani jest? Ale ma pani fajne te włosy. A to tata taki, tak? A to czy... Aha, no ale długo już pani tutaj w tej Polsce mieszka? No bo świetnie pani mówi, no naprawdę. No to jakby takie dopytywanie się właśnie o życie osobiste, czy w ogóle historię rodziny i tak dalej. No to jest takie pytanie, czy tego bym doświadczyła, gdybym była biała. Pewnie nie, prawda? Więc ta specyfika rasizmu, ja bym powiedziała, nie tylko chyba w Polsce, ale w tej części Europy. Tak, to pytanie było właśnie o tę Europę taką środkowo-wschodnią, wyłączając oczywiście Niemcy z tego. Oczywiście dlatego, że tam sytuacja Afro-Niemców, Afro-Niemek jest zupełnie inna historycznie, ona jest bardziej właśnie ta taka zachodnia. Powiedzielibyśmy, też związana też z liczbami, z liczbą osób i społecznością i też świadomością taką, jaka jest wśród w ogóle, no właśnie też społeczności afropolskiej, taką krytycznością mocną, no to u nas właśnie ta ciekawość, to jest coś takiego, że nigdy nie wiesz, czy to jest tak, że no ktoś, no czy to jest właśnie ciekawe, zazwyczaj to chodzi o ciekawość, ale to jest właśnie ta ciekawość o tę inność. Ta specyfika to byłaby taka właśnie, to się nazywa taka egzotyzacja, że ta egzotyzacja jest bardzo częsta, takie właśnie naznaczanie taką innością, ale takie właśnie niewinne, takie, że ja się po prostu spojrzę i będę się gapić, albo nawet udam czasem, że nie patrzę, ale jednak no to łatwo jest zobaczyć, że ktoś zwrócił, na chwilę zawiesił ten wzrok. I powiedziałabym, że dużo jest właśnie tych takich zachowań, takich, które gdzieś tam naturalnie wynikają z tego, że po prostu społeczność afrykańska czy społeczność osób ciemnoskórych w Polsce jest bardzo mała, tak proporcjonalnie do całej populacji. A drugą specyfiką, drugim takim elementem, który mógłby taką specyfikę wyznaczyć, to jest też może nie sama cecha rasizmu, ale sytuacja właśnie osób, które doświadczają tego rasizmu, że my cały czas działamy w takich, jak ja zawsze mówię, takich takiej izolacji trochę, tak izolacja, tak jesteśmy jakby odrębni od siebie, że to nie jest tak, że tworzymy, no my tworzymy Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego, ale jesteśmy takim, no jakiś takich obracamy się w jakichś ramach wyjątkowości, można by było powiedzieć. Też nie widujemy się na co dzień ze sobą, no ja akurat nie mieszkam w Warszawie, więc też jak jestem w Lublinie, to jestem, to może jeszcze jedna czy dwie osoby jakoś publicznie działają, które są czarnoskóre. W Warszawie jest trochę inaczej, ale jak ktoś mieszka, nie wiem, w Łówku Śląskim na przykład, no to już jest duże prawdopodobieństwo tego, że w ogóle nie ma kontaktu takiego fizycznego, bezpośredniego, jeśli tego kontaktu jakoś nie zainicjuje z osobą, która wygląda podobnie jak on. No i takich osób jest bardzo dużo, czyli też nasze doświadczenia są takie bardzo od siebie oddzielone, odizolowane i powiedziałabym, że ten rasizm też tak działa właśnie w takiej bardziej jednostkowości to wszystko, ale to nie znaczy, że on nie jest systemowy. I tutaj się nie zgodzę z Oskarem, że osoby czarnoskóre nie doświadczają rasizmu, kiedy na przykład właśnie znowu szukają mieszkania. Kilka dni temu przeprowadzałam wywiad z osobą, która jest czarnoskóra, mieszka i urodziła się w Polsce, ale zostało odmówione jej mieszkanie ze względu na to, że wygląda na kogoś zagranicznego. Czyli tutaj właśnie wchodziło coś takiego, że no tak, no właściwie osoba, która ma dowód jest Polką, ale to jest ten taki nowy rasizm, kiedy nie chcemy się przyznać do tego, że jesteśmy rasistami. Więc on też istnieje, to takie coś, że to nie jest takie właśnie bardzo bezpośrednie, że to jest trochę kierowane poprawnością polityczną, ale jednak te uprzedzenia są. Więc no to jest dużo takich punktów wspólnych, punktów, oczywiście tych sytuacji z mieszkaniem, ja bardzo często słyszę, że to jest jeden z powodów. Na to nakładają się oczywiście też inne tożsamości, to jest intersekcjonalność, bo zupełnie inną sytuację ma czarnoskóry Brytyjczyk, mężczyzna i tak dalej, który mówi z akcentem brytyjskim i super się na niego słucha, w cudzysłowie super, no bo on jest utożsamiany z jakimś tam przywilejem, zachodem i tak dalej, a zupełnie inaczej jest inna jest sytuacja kobiety afrykańskiej, studentki czy osoby z doświadczeniem takim migracyjnym, migrantki, matki, która jeszcze do tego jest seksualizowana, no bo przecież czarne kobiety to one są no, właśnie świetne do jakichś do wykorzystania i w ogóle to lubią. Oczywiście teraz przytaczam stereotypy. Lubią seks i tak dalej, bezpośrednio też mówię o tym, no bo tak jest. W ogóle cały obszar randkowania i datingu dla kobiet czarnoskórych, które to robią, jest też takim jednym wielkim koszmarem i takim jednym wielkim obszarem, gdzie ten rasizm taki, no właśnie taki eksplicytny, taki jawny jest, więc no, trudne pytanie też o specyfikę, może nie trudne, dlatego że właśnie to jest te dwie rzeczy, że z jednej strony właśnie ta taka ciekawość, która jest tą egzotycznością, egzotyzacją gdzieś tam pod spodem, a druga rzecz to jest właśnie ta systemowość, że jednak ten rasizm jest taki właśnie gdzieś tam w tych naszych zachowaniach naszych, czy w zachowaniach ludzi obecny i w języku, tak jak też mówiłam. Ale taki ostatnia już cecha rasizmu, specyfika rasizmu tej części Europy, no to jest zaprzeczanie tego rasizmu, czyli ciągła taka próba udowadniania, że tego rasizmu nie ma. No bo przecież nie ma żadnych statystyk, no przecież nie ma osób, które doświadczają tego, albo jest ich bardzo mało. To znaczy, że możemy powiedzieć, że właściwie nie ma tego rasizmu, albo że on jest nieważny i tak dalej, że nie musimy się tym zajmować, że nie musimy o tym mówić i tak dalej. No to jest takie bardzo powszechne w tych krajach, w których populacja osób czy diaspor afrykańskich jest po prostu mała.
Dzięki. Ja sobie pozwolę dorzucić dwa zdania o specyfice polskiego rasizmu z perspektywy osoby białej. I to będzie jakiś kolejny wymiar, który będzie brakiem doświadczeń, pewnych doświadczeń. I to jest coś, czego ja doświadczyłem właśnie pracując nad tą książką, o której ty, Amaka, powiedziałaś, z osobami z bardzo różnych krajów. I okazało się, że mnóstwo pytań z tej książki to były pytania, na które ja nie miałam odpowiedzi. To były pytania o pewne doświadczenia. Jaka była twoja reakcja, kiedy nazwano cię albo twoje zachowanie rasistowskim? I ja siedzę i myślę i się zastanawiam, czy taka sytuacja mi się kiedykolwiek zdarzyła, nie? Czy ja mam pewne doświadczenie zdyskryminowania kogoś? Albo czy ja mam doświadczenie gapienia się? Bardzo dużo takich doświadczeń, które nie były trudne do przypomnienia sobie dla osób, które ze mną pracowały w oparciu o tę książkę, dla mnie było trudne, bo ja po prostu nie miałam takich doświadczeń. Jak się żyje w białej, homogenicznej Polsce przez 20-30 lat, to można niemalże nie znać osób innych niż białe, albo znać je tylko za pośrednictwem znajomych, telewizji, mediów, ale być mały kontakt, taki osobisty kontakt. Można nie mieć ze sobą rozmowy, która trwałaby godzinę, byłaby rozmową o życiu z osobą, która ma inny niż biały kolor skóry. Więc to też będzie jakimś rodzajem specyfiki polskiego rasizmu, że ja mogę nie mieć pewnych doświadczeń, mieć kłopot, żeby sobie je przypomnieć, w związku z czym będzie mi też łatwiej myśleć o sobie jako o kimś, kto na pewno rasistą czy rasistką nie jest.
Dzięki.
Ja jeszcze, jeżeli mogę coś dodać, to właśnie w takim szerokim pojmowaniu rasizmu dostrzegam na pewno nie konsekwencje, a może sam po prostu jestem rasistą, bo mówiąc krótko, żyjąc w społeczeństwie homogenicznym, jednorodnym, ja też wielokrotnie gapiłem się na osoby czarnoskóre, bo po prostu mi wydawało. I też byłem zdziwiony, że widziałem czarnoskórą osobę, która doskonale mówiła po polsku. Myślę, że nie jestem rasistą, ja się za rasistą nie uważam i też trudno mi jest uwierzyć, że jeżeli osoby, które w ten sposób reagują na inność, można z automatu zrobić się do rasizmu. Na pewno tworzą pewną niekomfortową sytuację dla osoby, która jest podmiotem takiego zachowania, ale czy one od razu są rasistami? No, myślę, że tutaj zamakowamy różne zdania na ten temat.
Ja też myślę, że to jest dla nas świetna lekcja, bo ta tendencja do myślenia monolitami albo uogólniania jakichkolwiek grup, zwłaszcza grup opresjonowanych czy marginalizowanych, jest też pewnym automatem, który my mamy, więc słuchać was i waszych różnych perspektyw, czy czytać e-booka i widzieć, że na podobne tematy różne osoby piszą różne rzeczy, jest dla nas kolejną ważną lekcją. Czy Czy ktoś chce zadać pytanie albo powiedzieć, czymś podzielić? Super. Podejdziesz po mikrofon.
Ja mam pytanie z taką dużą dozą nieśmiałości, bo boję się, że zada mnie tak jak trzeba. Tak się zastanawiam, bo z tego co rozumiem, e-book, który wydaliście, on jakby dotyczy doświadczeń osób tylko afropolskich. Ja pochodzę z takiego miejsca, gdzie niedaleko jest osiedle Romów, którzy zostali przymusowo osiedleni. No i jakby siłą rzeczy też jakby z podstawówki pamiętam różne teksty, które leciały w kierunku dziewcząt, które uczęszczały z nami do szkoły. I zastanawiam się po prostu, czy jako stowarzyszenie planujecie jakieś kooperacje jakby z grupami, które też doświadczają jakby rasizmu w Polsce, ale nie są jakby osobami afropolskimi, na przykład właśnie Romami albo pochodzenia wietnamskiego albo jakiegoś innego, które tutaj w Polsce osiadły. I zastanawiam się, czy to, czego doświadczają te osoby, jest jakimś rasizmem, który jest trochę różny od tego, jakiego wy doświadczacie.
Znaczy, odpowiadając wprost na pytanie, czy planujemy jakieś działanie, to nie planujemy, a czy jesteśmy otwarci? Jak najbardziej. Chcemy działać zgodnie z naszym regulaminem, no, ze wszystkich osób, które gdzieś tam, może być gdzieś tam, po prostu, które są wykluczone i które możemy wspomóc naszą obecnością i wspólną pracą. A czy nasi w stosunku do Romów jest inny niż w stosunku do osób czarnoskórych? Na pewno ma jakieś specyficzne elementy, chociażby z tego względu, że Romowie żyli w Polsce, na polskich terenach przez setki lat i jest on gdzieś głębiej zakorzeniony niż tak mi się przynajmniej wydaje. Bo nie stoją za mną wolne naukowe, także nie chcę mówić autorytatywnie, ale wydaje mi się, że jednak jest głębiej zakorzeniony w świadomości. No ale koniec końców sprowadza się do tego samego, czyli do uznania przypisywania komuś negatywnych cech ze względu na jego pochodzenie.
No to ja tak tylko, no też nie wiem, czy będziemy. Ja też uważam, że to jest bardzo ważne, potrzebne. I znowu takie działanie intersekcjonalne, a jednocześnie właśnie w sojusznictwie z osobami, które doświadczają rasizmu, ale ze względu właśnie na inny kawałek pochodzenia. No kwestia, ja w jakichś innych projektach poza stowarzyszeniem współpracuję i z osobą, która zajmuje się romofobią, i też z osobą, która zajmuje się właśnie rasizmem wobec osób pochodzenia azjatyckiego, dokładnie wietnamskiego. Także ta praca gdzieś tam się dzieje, może nie z ramienia samego stowarzyszenia, ale no takie właśnie wymiana doświadczeń, jakieś takie wspólne działania, mobilizowanie, mobilizacja. A jeśli chodzi o te specyfiki, no to trochę tak jest, jak mówi Oskar, że z jednej strony właśnie różne historie mają społeczności, ale tak naprawdę to dyskryminacja i opresja motywowana jest podobnymi przesłankami. No ona niestety ma przejawy podobne, chociaż osoby romskie to jest społeczność, która najbardziej doświadcza systemowego rasizmu i w edukacji, i takiej segregacji, naprawdę takiego wymogu asymilacji, który jest bardzo bezwzględny w Polsce i nie ma żadnego takiego otwarcia się na integrowanie z osobami pochodzenia romskiego na taką globalną, powiedziałabym, skalę. To są osoby, które doświadczają opresji na wielu, wielu poziomach. I też ten rasizm taki tak zwany gospodarczy, czyli ten w obrębie zatrudniania tak, Romów i Romki, to jest właśnie 90% osób romskich doświadcza właśnie takiego rasizmu systemowego w Polsce. Więc myślę, że to jest też ważne, też ze względu na liczbę, ale nie tylko, właśnie na historię, na uprzedzenia, też właśnie, które badania pokazują, że te uprzedzenia w stosunku do osób romskich są w Polsce takie najgłębiej zakorzenione. No za jeszcze tam dwoma też homofobiczne uprzedzenia i też właśnie do mniejszości widocznej drugiej, jaką są osoby czarnoskóre, nie? To są takie najgłębsze, poza antysemityzmem, który jeszcze z czegoś innego wynika. prawnika, ale myślę, że takie działania są bardzo potrzebne i też bardzo ważne. Też znowu wracamy do tego wzmacniania, też dla osób, które doświadczają, nie tylko po to, żeby pokazywać i edukować, ale też, żeby siebie nawzajem z tym wspierać. Więc ja jestem otwarta też takiego wyzwania.
Dzięki. Czy ktoś jeszcze?
Ja
tylko powiem, że to jest okej spróbować zadać pytanie, które nie będzie super poprawne, bo to jest okej się pomylić. Chociaż to może być taki paraliżujący stres i ja też go mam. Myślę, że go znamy, więc jeżeli ktoś się waha, to namawiam, żeby spróbować.
Ja to troszeczkę w duchu tego poprzedniego pytania, bo stowarzyszenie się nazywa Stowarzyszeniem Afropolaków, to zastanawiam się, czy Wy jako osoby czarnoskóre, ale też rozumiem jakby też z tą tożsamością polską, czy Wy też jakoś tak macie otwartość i chęć działania na rzecz osób migrujących, osób czarnych i czy na przykład osoby czarne, które nie mają tej tożsamości polskiej ze względu na to, że przyjeżdżają do tego kraju, na przykład należą też do stowarzyszenia? Z tego względu, że się znajdują na terytorium tego kraju i czy stowarzyszenie też działa na rzecz takich osób, które na przykład, nie wiem, nie mają obywatelstwa polskiego, a przez to też oczywiście w żaden sposób nie mogą mieć żadnej tej tożsamości, ale też na przykład mają te doświadczenie, które też mogą być w jakiś tam sposób wspólnymi doświadczeniami waszymi jako osób afropolskich i osób czarnych przebywających w Polsce. To jest takie pytanie, czy wy pracujecie też z osobami czarnymi, nie afropolskimi.
No, w tym zakresie mówimy już tylko o planach. Mamy plany otoczenia opieką grupy kilku dziewcząt, które znalazły się tutaj w Polsce, które są migrantkami i znajdują się w domu dziecka po prostu. No, chcemy się jakoś na nie otworzyć i trochę sprawić, żeby się mogli w jakiś łatwiejszy, szybszy sposób zaadaptować do tego środowiska. Ewentualnie pomóc im w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą napotkać tutaj na miejscu w Polsce. Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich Polaków. Nie tylko na czarnych, czy niebiałych, ale również na wszystkich Polaków, którzy chcieliby działać na rzecz walki z rasizmem, równouprawnienia, grup wykluczonych, także osoby, czy czarnoskóre, czy osoby białe, zapraszamy.
Ale też osoby, które, tak jak zapytałeś, nie są, nie mają tego pobudzenia polskiego. Dla mnie polskość jest tutaj, to nie jest jakieś takie kryterium, tak, związane z obywatelstwem, czy jakimiś takimi formalnymi sprawami. I tutaj jedną z naszych misji, tak jak Oskar powiedział, jednym z elementów naszych misji jest właśnie współpraca albo jakieś właśnie włączanie osób z doświadczeniem migracyjnym. Ja bym to pociągnęła jeszcze dalej, osób z doświadczeniem uchodźczym, które no, też doświadczają tego, co my, tylko mają jeszcze do tego inny bagaż doświadczeń, też to związane właśnie z jakimiś innymi kwestiami, nie tylko rasowością, ale z religią, czy z pochodzeniem i tak dalej. I znowu to taka perspektywa mocno intersekcjonalna, czyli taka włączająca różne aspekty tożsamości, że ten rasizm czy antyrasizm też nie musi właśnie być tylko, czy nie jest właściwie tylko związane z kolorem skóry, tylko z innymi, a jeszcze jak jest właśnie im więcej tych cech takich jest, które narażają na opresję, no to tym bardziej powiedziałabym, że to są osoby, które takich działań potrzebują, czy chcielibyśmy też ich włączać. Więc tak patrzę na Oskara, trochę nie widzę z daleka, ale to nie jest tak, że jesteśmy właśnie, tak jak Oskar powiedziałeś, że jesteśmy dla też białych Polaków, to nie wiem, to tutaj może zostawię tę kwestię, ale dla osób, które mają pochodzenie afrykańskie albo mają jakiś element. Myślę, że to jest po prostu tylko nazwa stowarzyszenia, a tak naprawdę to tutaj bardziej chodzi o to, żeby skupić się na tej tożsamości, która nas łączy, czyli ta czarność. I no, dla mnie to jest ważne, chociaż afrykańskość i to, że należymy do diaspory afrykańskiej, no też jest takie kluczowe, bo ja osobiście mocno to połączenie akurat w swojej historii życiowej się i w ogóle doświadczeniu czuję z afrykańskością.
Znaczy, jesteśmy otwarci na wszystkich Polaków z kolory skóry, bo chociażby z racji samego prawa nie możemy się zamykać na osoby tylko ze względu na ich pochodzenie etniczne, rasowe czy kolor. Jeżeli komuś są bliskie nasze ideały, jeżeli ktoś czuje, że chciałby wspomagać nas w walce, która naprawdę jest uniwersalna i dotyczy każdego człowieka, bo każdy jest na jakimś polu przywilejowany. Ja, córka moja Marysia też pięknie na skrzypce gra, także też jest przywilejowana w pewnych kwestiach, a też jest ofiarą jakiejś opresji społecznej i okoliczności, w jakich się znajduje, ze względu na różne sprawy, które go dotyczą. Także no my chcemy z tym walczyć, no chcemy po prostu, żeby świat był piękniejszy.
Ja to tylko mam nadzieję, że nie wyjdziemy stąd z poczuciem, że Stowarzyszenie Afropolaków zajmie się teraz wszystkimi Romami, osobami, które są uchodźcze, imigranckie, bo my jako osoby białe mamy dużo przywilejów, żeby w białej Polsce się stowarzyszać, zakładać inicjatywy, grupy i też na rzecz innych osób działać. To jest ostatnia szansa na jakieś pytanie. Dobra, to w takim razie ja jeszcze tylko raz przypomnę osobom tutaj zgromadzonym, że możecie znaleźć Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego w internecie łatwo. Myślę, że chyba na Facebooku najłatwiej.
Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego.
Tak, i wtedy też znaleźć e-booka, którego wciąż można sobie nabyć i się z niego pouczyć i poczytać, ale też dowiedzieć się, co robicie, jakie będą wasze przyszłe inicjatywy, czy możecie się włączyć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Ci, Amaka, za cierpliwość do naszych technicznych problemów i uczestnictwo w tej specyficznej formie. I Tobie, Oskar, za przyjście i rozmowę. I Wam wszystkim za uczestnictwo.
Dziękuję za zaproszenie i za zainteresowanie. Bardzo było miło, trochę stresująco, no ale dobiega do końca.
Ja również bardzo Wam dziękuję i dzięki za to, co robicie. Bardzo Was pozdrawiam. Z daleka.
Pozdrawiam.